ufam Panu, że będzie mówić do nas. Auch? Gleich behoben. Tu, to nagrywamy to. Pamiętaj, połóż tu, Haluś. Niech to słowo działa w nas. Jeżeli słowo nie będzie działało w naszym, nie będzie skuteczne w naszym życiu codziennym, to nie potrzebujemy tego. To nie będziemy potrzebowali tego słowa. Dlaczego czytamy je? Dlaczego mówimy o nim? Nie tylko ze względu na wiedzę, ale żebyśmy żyli według niego. I w każdym dniu, każdego dnia, we wszystkim, co robimy, to jest tak jak próba dla nas, ćwiczenie dla nas. Obojętnie, co robimy, jeżeli muszę zrobić coś w domu, to ja chcę to robić przez Chrystusa i zwracam się do Pana i zastanawiam się, w jaki sposób doświadczyć Pana, żeby się Ojcu podobać. Biada tobie, studencie, uczniu, jeżeli się nie będziesz uczyć, nie zdasz egzaminów. Wszyscy chcemy dojść do celu, osiągnąć doskonałość. Tak jak w liście do Hebrajczyków pisze Paweł, mówi, musimy osiągnąć dojrzałość. Nie chcemy pozostać dziećmi. Ale żeby osiągnąć doskonałość, musimy ćwiczyć, uczyć się. Dzieci też uczą się. Uczą się, jeżeli rodzice nie wychowują dzieci i nie mówią, co jest dobre, co złe. Rodzice mówią, uczą dzieci. Jeżeli rodzice nie będą mówić, to dzieci nie będą wzrastały duchowo, będą wzrastały na wysokość, ale nie będą wzrastać w duchowym sensie. My nie jesteśmy zwierzętami, ale niektórzy mówią, że pochodzimy od małpy. Nie. My jesteśmy stworzeni na obraz Boga. I dzięki wzroście stajemy się podobni do Jego obrazu. Coraz bardziej. Tak jak Jezus Chrystus, będziemy podobni do Syna Bożego. To jest naszym celem, dlatego wzrastamy, dlatego chcemy rosnąć. Musimy dokładnie wiedzieć, znać nasz swój cel. I musimy pokazać w naszym życiu, osobistym, nawet myślimy, że nikt nas nie widzi, ale widzą nas aniołowie i Pan nas widzi. Pan widzi wszystko. Nie możesz nic ukryć. Nawet myśli zna Pan. I dlatego, obojętnie czy jesteśmy sami, czy z kimś, Pan widzi, aniołowie widzą wszystko. I my sami wiemy, jakimi ludźmi jesteśmy. A później w życiu Kościoła wiedzą wszyscy, jacy jesteśmy. Nie możemy niczego ukryć. Chwała Panu za wszystkie doświadczenia. Wszystko, co myślimy, co mówimy, tak jak Jakub mu pisze, to jest próba, to jest doświadczenie, obojętnie czy dobre, czy złe, co się dzieje w naszym życiu, co robimy, to jest próbą, to jest wszystko próbą. W szkole tak samo. Uczniowie, nauczyciele dają nam zadania i uczniowie muszą te zadania rozwiązywać, ażeby zdać egzamin. Chwała Panu za doświadczenia, za egzaminy, za próby. Wszyscy nauczymy się cieszyć z prób. Jeżeli ktoś mnie dzisiaj obrazi, to ja się cieszę. Chwała Panu. To jest bardzo dobra okazja nauczyć się nie reagować negatywnie, nie reagować źle. Jeżeli coś się nauczyłeś, to będziesz płakać z radości, może, no to jest dobrze. Ale cieszymy się, że doświadczyliśmy Chrystusa. To jest bardzo ważne. Jeżeli ktoś cię wyrzuci, cieszysz się? Chwała Panu, to jest dobre. Pan Jezus nie płakał. Że ludzie nie wierzyli, tylko on płakał za Jeruzalem. Nawet na krzyżu ludzie płakali ze względu na niego. Pan powiedział: nie płaczcie, nie płaczcie o mnie, tylko płaczcie za siebie. Ktoś płacze, mamy płakać nad sobą, a nie nad innymi. Jeżeli ktoś mnie obrazi albo coś się złego stanie, to mamy płakać nad sobą. Uczmy się od Pana, dlatego patrzmy na Niego. Dziękujemy Panu nie tylko za zbawienie, ale chcemy poznać Jego człowieczeństwo. Pan przyszedł po to, ażebyśmy doświadczyli Jego człowieczeństwa, aby nasze ciało zostało zdjęte z nas i żebyśmy mogli ubrać nowego człowieka. My znamy to, wiemy o tym, ale my nie robimy tego. Dlatego próby, sytuacje, które Ojciec dla nas przygotował, za te wszystkie próby musimy dziękować Ojcu. I dlatego potrzebują mądrości. Tak jak czytamy w pierwszym rozdziale w liście do Jakuba. potrzebujemy mądrość, żebyśmy mogli rozwiązywać problemy. Chodzi tutaj o mądrość z góry. Nie reagujmy natychmiast, jeżeli przychodzą problemy, bo ten problem może być jeszcze gorszy przez nas, przez naszą reakcję. My nie możemy przez... Nasz gniew nie przynosi, nie jest tak jak sprawiedliwość Boga. My tylko zwiększamy problem i my mieszamy ten problem z naszą niesprawiedliwością. Nie widzieliście tego? Nie doświadczyliście tego? Myślimy, że wszystko dobrze robimy. I że jesteśmy za Kościołem, my chcemy budować Kościół, ale w rzeczywistości w naszym życiu niszczymy Boży plan, świadomie albo nieświadomie. Nie może tak być. My kochamy Kościół i świętych. Nie chcemy zniszczyć. List Jakuba jest bardzo praktyczny. Ale jeszcze chciałabym powiedzieć na temat pierwszego rozdziału coś. A próby musimy zdać próby. Błogosławieni, którzy wytrwają. I jeżeli przejdziemy próbę, otrzymamy koronę życia. Szczególnie ci, którzy Pana kochają. Żeby próby przejść przez próby, zdać, otrzymamy koronę życia. Otrzymają koronę życia ci, którzy Pana kochają. Kto Pana kocha, kocha też swojego brata. Jeżeli kochamy brata, którego widzimy, jak możemy kochać tego, którego nie widzimy. To jest niemożliwe. Jeżeli kochamy braci, módlmy się za nich. Jeżeli przyjdzie trudna sytuacja, to jak jest? Czy się modlisz, czy krytykujesz? Zamiast przyjść do Pana i prosić Pana o pomoc. Pan jest naszym Zbawicielem. Jest głową Kościoła. Ja nie jestem głową. Ty jesteś głową. Myślimy, że my możemy pomóc. Im więcej pomagamy, tym większy będzie problem. Chińczycy mówią, jeżeli kiedy dzieci przyjdą i chcą pomóc, to znaczy im więcej pomagają, tym bardziej komplikują całą rzecz. Dzieci chcą pomóc, ale na przykład rozbijają talerze zwiększają problem. To jest tak, jak przysparzają się do powstania chaosu. Powinniśmy Panu pozwolić działać, rozwiązywać problem. My idźmy spać. Czy my możemy lepiej rozwiązać problem niż Pan?
Dobrze?
I to jest wyraz miłości do Pana. Nie przysparzajmy większych problemów. I pamiętajmy o koronie życia, którą otrzymujemy. Dlaczego koronę? Bo w każdej sytuacji zdobywamy cząstkę życia. Nagrodę, którą otrzymamy, to jest życie. Pan przyszedł, ażeby dać życie, nie tylko troszeczkę życia, ale chce nam dać życia w obfitości. Przez sytuację wzrastamy w życiu. Nie można życia otrzymać automatycznie. Ktoś nam może dać, nasypać w cudzysłowie życie. Wszystkie dzieci wzrastają. Nie piją nie tylko mleko. Od jednego litra mleka nie urosną. Pan chce dać nam życie w obfitości. Jeżeli Pan nam nie da, to nie będziemy mieć życia. Chwała Panu. Chwała Panu za koronę życia. I w rozdziale drugim czytamy o stronie praktycznej. My w liście do Rzymian czytamy, że będziemy żyć, sprawiedliwy być, będzie żyć przez wiarę, z wiary. Żyć przez wiarę. Wierzymy w to? Nie tylko. Co to znaczy żyć przez wiarę? My często wierzymy, ale nie ma w nas życia. Mamy wiele problemów, dlatego że w naszym życiu nie wierzymy. Patrzymy na własne słabości, trudności i jeżeli przypatrzymy się sobie, to zobaczymy, że jest wiele problemów. Ale jeżeli będziemy żyć przez wiarę, patrzymy na Pana Jezusa. Jeżeli widzę, że mam braki, to co mam zrobić? Czy mam narzekać na Pana, że Pan mnie tak stworzył? Ty masz winę. Czy tak mówimy? Nie. Patrzymy na Pana i prosimy, żeby nas uświęcił, żeby nas zbawił. Pan zbawił mnie na wskroś. Pan dał nam tą obietnicę. Czy wierzymy w nią? Ja wierzę. Gdzie jest człowiek, który jest doskonały, oprócz Pana, który jest doskonały? Dawid napisał, że powiedział, że jest narodzony w grzechu. Nasza natura jest zła. Grzech w nas mieszka. I nie ma nikogo na ziemi, kto byłby sprawiedliwy, ani jednego. Potrzebujemy zbawienia. Zamiast narzekać, chwała Panu. Wierzymy Panu i urzeczywistniamy wszelkie obietnice Boże. Mieszamy z wiarą tak, ażeby był dowód, żebyśmy mieli dowód w naszym codziennym życiu. Nasze narzekanie nie pomoże nam w niczym. My przychodzimy ze wszystkim do Pana, który jest lekarzem. Jeżeli jesteś chory i będziesz narzekać i płakać, to ci to nie pomoże. Trzeba iść do lekarza. Ale do dobrego lekarza. To jest ważne. A nawet do najlepszego lekarza. Jeżeli pójdziesz do najlepszego lekarza, to będzie cię kosztować. Ale ja znam najlepszego lekarza, który nie bierze pieniędzy, który może pomóc. Ale musimy wierzyć. Nie myślcie, że wierzyć to łatwo. Nie. To jest wiara Boga. Nie mogę powiedzieć, ja wierzę Tobie. O tak powiedzieć, ja wierzę w Ciebie. Wierzę Tobie. Wiara została nam dana przez Ducha Świętego. Mamy ducha wiary. Otrzymaliśmy. To nie tylko, że jak powiem, ja wierzę w Boga, ja wierzę w Biblię. Jakub napisał, że demony też wierzą w Boga. Ale one uciekały, boją się i uciekają i oprócz tego nic się nie dzieje. Ale jeżeli my wierzymy, idziemy do Boga, możemy się do Niego zbliżyć i przeciwstawiamy się diabłowi, wtedy on ucieka. Wiara przyprowadza nas do Boga. Bóg nie jest daleko od nas. Wiara prowadzi nas do Boga i nas do Niego i Boga do nas. Nie wątpmy. To jest ważne, żebyśmy nie wątpili. W rozdziale pierwszym Jakub mówi, nie bądźmy chwiejni. Aha, nie miejmy rozdwojonej duszy, tylko wierzmy Bogu. To wtedy otrzymamy łaskę, przypływ łaski, żebyśmy mogli przejść przez trudności. Pan nie zabierze nas pewnych rzeczy. Paweł modlił się, żeby Pan zabrał mu kolec. Paweł nie powiedział, o co mu chodziło, jaki miał problem. Jaki kolec? Każdy ma swój kolec. Każdy ma swój kolec. Ale czy myślisz, że Pan zabierze każdy kolec? To byłoby dobre. Dla mnie byłoby to dobre. Ale dla Boga nie. Jak Paweł pisze o swoich doświadczeniach, a on się cieszy własną słabością. Bo kiedy jest słaby, wtedy jest mocny, bo moc Boża jest w nim. Co wybrałbyś? Ja wybrałbym to, że Pan mi zabierze moją słabość, chorobę. Panie, zabierz moją słabość. Ja zawsze tak się modlę. A jak wy się modlicie? Też tak się modlicie. Ale powoli uczymy się i mówimy do Pana, jeżeli nie chcesz mi tego zabrać, to daj mi więcej łaski, bo chcę doświadczyć Ciebie. Nie chcę na darmo cierpieć na próżno. Dlatego w tych cierpieniach pozwól, ażeby te cierpienia poprowadziły do doświadczenia Ciebie. Paweł chciał doświadczyć Chrystusa, jak czytam w liście do Filipian. Ale jeżeli nie skorzystać z sytuacji, które Pan przygotował dla Ciebie, jak możesz doświadczyć Chrystusa? Jeżeli masz sukces, to możesz Chrystusa doświadczyć? To jest tak, że my jesteśmy dumni. Ja zrobiłem coś, ja osiągnąłem coś. Nie tylko w świecie są tacy ludzie, którzy mają wielki sukces, ale widziałem to w Kościele, wśród wierzących. Im więcej sukcesu, tym więcej dumy jest w takich ludziach. Ja jestem tym największym, tą największą. A powinniśmy powiedzieć, jesteśmy niczym. Powiedzmy, jesteśmy niewolnicy, bezużyteczni niewolnicy, sługami. Czy wszyscy jesteśmy nieużyteczni słudzy? I powinniśmy postępować w wierze. Popatrzmy na Abrahama, ojca wiary. Czy on był doskonały? On przeszedł przez wiele trudności, nawet zawodził. Jeżeli kiedyś go zobaczysz, to on powie, dużo błędów popełniłem. On nie szczycił się, że był mocnym. Bo jeżeli ktoś sam się chwali, to nie oddaje Bogu chwały. Paweł powiedział, ktoś się chwali, niech się chwali Panem, a nie chwali się sobą. My nie możemy się chwalić i szczycić czymś. Co mamy? Co mamy, czego nie otrzymalibyśmy od Pana? Szczególnie w sensie duchowym, w życiu duchowym. Ale jeżeli chodzi też w sensie fizycznym, Bóg nam wszystko dał. Niech Pan otworzy nam oczy, da nam łaskę, ażebyśmy widzieli. Jakub pisze, nie oszukujmy sami siebie. Wszelki dar pochodzi z góry od Ojca Światłości. Od wspaniałego Ojca, który nas bardzo kocha. Jaki ojciec nie da dobrych rzeczy swoim dzieciom, a nasz Ojciec w niebie, czy nam czegoś nie da? zabroni. My musimy ćwiczyć się wierzę, aż otrzymać. My chcemy dać coś dobrego dla dzieci, a dzieci mówią, ja tego nie chcę. Ponieważ dzieci nie wiedzą, że ojciec chce nam wszystko, co najlepsze dać. Dzieci chcą tylko cukierki. I nie cieszą się, jeżeli ojciec im tych cukierków nie da. Taki ojciec niebiański nie jest. Ojciec wie, czego potrzebujemy. On wie, że potrzebujemy dobre rzeczy. Dobrze wiedzieć o tym. Chwała Panu. Sprawiedliwy żyć będzie z wiary. I w rozdziale drugim, w liście Jakuba, czytamy o tym, jak możemy wzrastać przez wiarę. Możemy wiele otrzymać przez wiarę. W naszym życiu jako wierzącego w rozdziale 11 listu do Hebrajczyków. Czytajcie częściej, bo w tym rozdziale czytamy, Paweł nam napisał o doświadczeniach. Doświadczeniu wielu ludzi, którzy żyli przez wiarę, pokazał nam, jak ta wiara wygląda, jaka jest wiara. Żeśmy nauczyli się jeden od drugiego, od Abrahama, od Noego i jak postępować. Czytamy o wielu wierzących, świętych, nie tylko o Mojżeszu, o Noem, ale o męczennikach, którzy byli gotowi cierpieć i poświęcić swoje życie, a my nie potrafimy cierpieć. Nie możemy, nie będziemy mogli, jeżeli nie nauczymy się. Ale czytamy o wielu ludziach, męczennikach, którzy cierpieli, którzy poświęcili swoje życie, którzy nie kochali swojej duszy, poświęcili swoje ciała, całe swoje życie. Przecierpieli bardzo dużo, byli zabijani. Izajasz był pokrojony na kawałki. Nie chciałbym tego doświadczyć. Nie chcemy tak cierpieć. A Kościół Zbór w Smyrnie to był Kościół, który cierpiał, ale oni otrzymają koronę życia, bo mieli życie. Jeżeli jakiś kościół cierpi, to nie jest dobry kościół. Nie myślmy tak. Ale jeżeli to cierpienie pochodzi z kłótni, z krytyki jeden drugiego, to takie cierpienie nie było w Smyrnie. To taki kościół nie można nazwać zborem w Smyrnie. No, Johannes, nie ma tutaj nic, nie słychać. To, co brakuje w cierpieniach Chrystusa, to musimy dopełnić tych cierpień. Ale my cierpimy z powodu Kościoła. tylko przyczyniamy się do powstania cierpień innych. Ale takie cierpienia nie liczą się. To nie są cierpienia z powodu Chrystusa. Takie cierpienia niszczą innych, niszczą braci. Nie powinniśmy przyczyniać się do powstania cierpień innych. Ta wiara jest po to, żeby wypełnił się plan Boży. Prorocy, którzy cierpieli, Daniel, Jeremiasz, Izajasz i wielu innych, tak jak ci ludzie cierpieli z powodu Chrystusa i z powodu świadectwa Pana, dla świadectwa. To cierpienie przez wiarę jest ważne, takie cierpienie. A my cierpimy z powodu podziałów. My cierpimy, bo dzielimy się, że my uważamy kogoś wyżej, faworyzujemy innych. My wybieramy według własnej miary. My nie stoimy po stronie Boga. Mamy własne zdania i my robimy coś według własnego uznania. Stajemy się sędziami i uważamy, że to jest w porządku. Jeżeli wejdziecie do ziemi obiecanej, to nie wolno wam osądzać według tego, co jest przed waszymi oczami. Ale my nie pytamy Boga, tylko osądzamy według własnego uznania. Nie modlimy się, nie czytamy słowa i nie pytamy się, nie szukamy, czy to jest dobre, czy nie. W życiu Kościoła. Życie Kościoła, wszystko, co jest w Kościele, przynosimy przed Boga, do Boga. Idziemy, czytamy Słowo Boże. Czytajmy Słowo Boże. Bo Słowo Boże jest ciągle aktualne. Czytajmy to Słowo z miłością. Nasza miłość musi zgadzać się ze Słowem Bożym. Jest to złota reguła, jak Jakub pisze, mówi, że to nie jest tak, że byle jak kocham człowieka i jestem tolerancyjny. Tak nie może być. Taka miłość nie jest dobra. Miłość oznacza, jest taka, że jeżeli jest coś, że nie powinniśmy mówić złych rzeczy, w liście do Hebrajczyków 12. Brat musi odpowiedzieć na pytanie. O czym czytam? Kogo kocham, wychowuję. Ale wychowywanie nie należy, karce to nie należy do tego, do miłości, ale tak mówi Pan. Tak mówi Pan. Tak wygląda nasza miłość. Jeżeli kochamy, to zapominamy o sprawiedliwości. Jeżeli kocham kogoś, to muszę mu powiedzieć prawdę i pomóc w ten sposób, a nie tylko zamykać oczy, jaki on jest, i tolerować, co on robi. Nie, tak nie powinno być. Brata, którego kochasz, powinieneś powiedzieć prawdę. Jeżeli nie powiesz mu prawdy, to go zniszczysz. To oznacza, że go nie kochasz. Jeżeli go naprawdę kochasz, to pomożesz mu, i ażeby on miał bojaźń przed Bogiem. Czytamy o bogatym człowieku. Czy myślimy, że Pan nie kochał bogatego człowieka, młodzieńca? Pan go kochał. Czy Pan miał wszystko akceptować i powiedzieć, młodzieńcze, idź za mną i nie szkodzi, że kochasz pieniądze. Idź za mną, nie sprzedawaj niczego, tylko idź za mną. Czy tak byłoby dobrze? Mógł tak powiedzieć, ale dlaczego tego nie zrobił? Czy myślimy, że on był chciwy, ten młodzieniec był chciwy? Czy myślicie, że on, ten młodzieniec, poszedłby za Panem? Ale on miał w sercu chciwość, on był chciwy. Czy my znamy Judasza? My inaczej myślimy niż Pan. To, co pisze w Słowie, to, co czytamy, to, co Jakub napisał, musimy doświadczyć dzięki Panu, przez Pana. Tak jak prawda. Potrzebujemy żywego słowa, zmieszanego z wiarą. To wtedy będziemy mogli wzrastać. I w rozdziale drugim, w liście Jakubie, czytamy, musimy postępować i nie wolno nam kogoś faworyzować. W wielu z nas jest ta choroba, że my wyróżniamy ludzi. Kogo wyróżniamy? Starszych w kościele? Uważamy, że mają pozycję. Kto potrafi głosić słowo, to już staje się starszym. I my to widzieliśmy to w chrześcijaństwie i u nas. I jest tak, że ludzie stoją wyżej niż Chrystus. I nikt nie słucha Pana, tylko słucha tych ludzi. Ludzi, którzy zostali wyniesieni, tak zwaną elitę. My nie mamy w Kościele elity. Nie powinno być. Popatrzmy, jak jest w świecie. bogaci należą do tak zwanej elity. Jeżeli nie będziesz miał pieniędzy, to nie będziesz mógł należeć do elity. Kto jest biedny, tak jak mysz kościelna, to nie dostanie się. Jak mysz kościelna może należeć do elity? Jeżeli chcesz należeć do elity, musisz mieć miliard. Miliard. Nie tylko milionerem, ale miliarderem. Tryliarderem. I jeszcze wyżej. I tak samo są ci globaliści, którzy powiedzieli, oni muszą zredukować ludność na świecie na 500 miliardów i tylko 300 tysięcy, tak? Elit, 300 ludzi musiał, powiedział tak Schwab. Napisał o tym. Co jest?
Niedobrze być Schwabem.
Aha, niedobrze być Schwabem. A my, wierzący, czy nie mamy tego problemu? Dziwne, że Jakubus nie mówi dobrze. Nie ma dobrego zdania o bogatych. I przy końcu tego rozdziału znowuż mówi o bogaczach. Pan ma powód, ma specjalny powód. Mówił o bogatym i ubogim, bracie. Ale my inaczej sądzimy, inaczej mówimy. My faworyzujemy bogatego, nikt nie sprzeciwia się. A jeżeli chodzi o biednego, to poniżamy go. Elita w kościele to jest, trzeba się skłonić przed, przed elitą należy oddać pokłon. Co to za głupota? Co to za głupstwo? Co? To jest wielki problem. Widziałam to wcześniej w zborach. I było tak, że ludzie musieli słuchać starszych. Jeżeli starszy ma rację, to można posłuchać. Nie sprzeciwiamy się starszym. Powinniśmy słuchać, bo oni mają wielką odpowiedzialność. Ale jeżeli my wyróżniamy kogoś, szczególnie jakiegoś człowieka, tylko dlatego, że on jest bogaty, może nie bogaty, bogaty, bo ma dużo pieniędzy, ale my wyróżniamy ludzi i to niszczy zbór Kościół. My nie możemy preferować ludzi. U Boga nie ma nikogo, kogo by faworyzował. Możemy sami poczytać. nie mamy czynić różnicy między osobami. Bóg nie robi różnicy między osobami. To jacy my powinniśmy być? My powinniśmy być tacy jak On. Paweł napisał, Jakub i inni apostołowie o tym mówili. Pan mówił. Pan nie przyszedł po to, ażeby ratować sprawiedliwych, tylko grzeszników. Paweł w liście do Koryntiach pisze, czy Bóg wybrał bogatych i mądrych do swojego królestwa, czy biednych. Pan wybrał rybaków. Nie teologów w Jerozolimie, tylko biednych rybaków. I wybrał ich na uczniów. I celników. Nie mądrych ludzi. Gdybym ja miał wybierać, to bym nie wybierał takich rybaków. Oni nie są tacy mądrzy. Ale Pan inaczej wybiera. Dlatego nie bądźmy mądrzy w Kościele. Pan boi się mądrych. Bo jeżeli jesteś mądry, to nie będziesz potrzebować Pana. Będziesz chciał wszystko sam zrobić i będziesz prosił Pana, żeby dał ci spokój. Bo my jesteśmy tacy mądrzy, że Chrystusa nam nie potrzeba. Nie bądźmy takimi ludźmi. To jest ważne w budowie Kościoła. My jesteśmy ludźmi upadłymi. Jeżeli nie będziemy się uczyć, ćwiczyć przed Panem, to będziemy stwarzać problemy. Ciągle musimy się uczyć, nie preferować nikogo. Nie wyróżniać nikogo. Jest wiele świętych, jakich kochasz? Kogo kochasz? Paweł powiedział w pierwszym liście do Koryntian 12, pisał o członkach ciała. Napisał, że kochamy oczy, członki, które są bardzo ważne. Oczy są ważne, nos jest ważny, ręce i usta też są bardzo, bardzo ważne, ale paznokcie czy włosy to nie są ważne. Napisał tak Paweł? Kto może mi powiedzieć? Krystian musi mi powiedzieć, jak Paweł napisał. Pan powiedział, że trzeba kochać tych, którzy są. My, ci, którzy są mali, to my nie dajemy takim chwały. Tak jest napisane. Tak. Ale naprawdę, czy naprawdę tak jest napisane? Mów dalej. Ci, którzy są niepozorni, takich powinniśmy kochać, żeby nie było podziałów. Czy tak jest? Dziękuję, Krystianie. Słyszeliście wszyscy. Czy nie chcemy się wszyscy uczyć? Pamiętajmy o tym, że nie powinniśmy robić różnicy. Ktoś zapyta Pana Jezusa, co jest największe. Kto jest, jaki jest największy zakon? Jakie jest największe przykazanie? Jakie to jest przykazanie? Które przykazanie? Czyli 11, 12. Jest to suma wszystkich przykazań. Jest to suma. Wszystkie przykazania. Pierwsze, powinieneś kochać Boga z całej duszy, z całej serca, z całej swojej siły. Ponieważ On jest Bogiem. Jemu trzeba oddać cześć. I dobrze, jeżeli będziemy tak robić, czynić. Drugie przykazanie jest podobne. Kochaj swojego bliźniego, jak siebie samego. A ten moim bliźnim jest apostoł starszy, Paweł, Piotr, Apolos. On jest moim bliźnim. W Koryncie był wielki problem, podział, bo ludzie mówili, ja jestem kwasowy, pawłowy. I to jest grzechem, to jest grzech. Podział to jest grzechem, jest grzechem. Takie mniemanie powoduje podział. To prowadzi do śmierci, zniszczy zbór Pana, Kościół Pana. Paweł powiedział, jeżeli będziecie tak robić, będziecie cieleśni. Będziecie cieleśni na wskroś. Jesteście dziećmi, a nie dorosłymi. Jesteście tak jak ziemscy ludzie. To nie jest z góry mądrość. Pierwszym Koryntian 1 i 3. My wiemy, bo czytamy te słowa, ale my tego nie praktykujemy. To jest bardzo złe. Tylko ciało fizyczne, ziemskie. Nic dobrego w nim nie ma. Nie wiem, jakie to ciało, w którym są ciało zepsute, którego nie można, mięsa, którego nie można sprzedać, zepsute mięso. O Panie, Panie Boże, jakie mamy problemy, nawet kiedy jesteśmy długo w Kościele, a jednak nie uczymy się. Miłość? A miłość bez wychowania to nie jest dobre. Powinniśmy uważać na to, ażeby podobać się Panu. Żyjmy według słowa Pana. Kochajmy innych. I tego musimy nauczyć się. My stoimy po stronie Boga. Nie powinniśmy nikogo wyróżniać, faworyzować, nie robić różnicy między osobami. To nie znaczy, że my troszczymy się jeden o drugiego. Pan kochał młodzieńca bogatego i go nie odrzucił, nie kazał mu odejść. Ten młodzieniec sam odszedł. Ale Pan powiedział jemu prawdę, mając nadzieję, że młodzieniec się czegoś nauczy, jeżeli zechce. Co było ważniejsze dla niego? Czy Królestwo Boże, czy bogactwo ziemskie? Co było dla niego ważniejsze? Ja nie wyszedłem z kościoła, ja nie chciałam wyjść, ale mnie wygoniono, a cieszę się. Jestem wdzięczny. Ja idę za Panem, dokąd On idzie. Nie chcę pozostać w obozie. W obozie ja chcę być poza obozem. Na zewnątrz chcę wyjść, bo chcę iść za Panem, iść za Nim, dokądkolwiek idzie. I my też wszyscy idziemy za Panem. Nie idźcie za żadnym człowiekiem. To nie znaczy, że nie ma mieć sprzeczności z sobą, ale w objawieniu 14 czytamy, że to są ci, którzy podążali za Pawłem, za Piotrem. Nie, a za watchmanem. Nie, a może poszli. Tam czytamy, że to są ci, którzy idą za barankiem, dokąd on idzie. To znaczy, że oni nie pozostają, tylko idą. Nie wstają. Baranek ma cztery nogi, jest żywy. Pan jest żywy. Pan nie stoi. Pan ciągle idzie dalej. A my chcemy ciągle w miejscu stać, bo to jest wygodne. Stać tam, gdzie jest dobrze. Nie jesteśmy gotowi iść dalej. To jest ciężkie, trudne. My przyzwyczajamy się szybko do różnych rzeczy. Ale nie chcemy przestać. Paweł powiedział, ja biegnę. On nie idzie powoli, tylko on biegnie. My idziemy za barankiem. Jak? My ćwiczymy się w tym. Nawet jeżeli jesteśmy już starzy, idźmy za barankiem, nie zatrzymujmy się. Ciągle musimy być w ruchu. Nawet jeżeli mamy siwe włosy, biegniemy. Nawet bez włosów biegniemy za Panem. chcemy iść za barankiem tam, dokąd on idzie. Biegniemy i nie przystajemy. Ci, którzy są bogaci, Filipian 3, muszą tak biec. Jeżeli ktoś nie chce, to później Pan mu pokaże, ale my nie mamy dużo czasu. Jeżeli Pan nam później pokaże, to my znajdziemy się w miejscu, gdzie będzie zwierzę, gdzie przyjdzie zwierzę. O tym czytamy w rozdziale drugim. Jest dużo jeszcze w rozdziale drugim, ale możecie sami sobie przeczytać. Wszystko jest w drugim rozdziale. Teraz przechodzimy do rozdziału trzeciego. Nie tylko przez wiarę, przez uczynki wiara będzie dokończona. Ciągle mylę się i mówię o Pawle, ale tutaj chodzi o Jakuba i ja pokutuję za to. Tak jak ciało bez ducha jest martwe, tak samo wiara bez uczynków jest martwa. Ale uczynki bez wiary też są martwe. W liście do Hebrajczyków 9:14. Krew Jezusa Chrystusa będzie nas oczyszczać, nasze sumienie, od martwych uczynków, ażebyśmy mogli służyć żywemu Bogu. Uczynki bez wiary są martwe. My nie chcemy mieć martwej wiary ani martwych uczynków. Amen. Wiele martwych uczynków prowadzi do niczego. Dlatego zbór w Sardes był martwy. Pan powiedział, zbór jest martwy. Jeżeli ktoś czyni uczynki, no to ten ktoś jest żywy. My chcemy wszyscy mieć, być żywi i pełnić uczynki. Kiedy Pan przyjdzie i będzie nas tylko 12 osób, to będziemy się wstydzić. To wtedy zapytają się nas, ile was jest w kościele? Powiemy 20. I to wtedy ludzie powiedzą, to nie jest kościół. Ile Martin u ciebie, ile was jest w Lubelku? A ty powiesz, tylko ja. Jaki to kościół? To nie szkody. Pan też nie było z Panem. Co da nam 1000 osób, którzy zainteresowani są tylko jedzeniem czy uczynkami? Pan Jezus powiedział, spożywajcie mnie, i w tym momencie wszyscy go opuścili, bo nikt go nie zrozumiał. Nie uważajcie, jeżeli jest nas mało, to jest niedobrze, ale jeżeli będziemy martwi, to nie będzie niczego. musimy zwracać uwagę, żeby nasz Kościół nie był martwy, tylko żeby było w nas życie i pełnia Chrystusa, pełnia rzeczywistości. Rozdział trzeci jest bardzo ważny, ale mam tylko 15 minut, ale to jest nieważne, bo nie musimy dużo mówić na ten temat. Ja, Jakub jest zrozumiały. Każdy wie, że nasz język przysparza wiele problemów. Co jest największym problemem w twoim ciele? Jeżeli tobie ktoś postawi to pytanie, to co powiesz? Jeżeli ktoś ciebie zapyta, co jest największy, co przysparza tobie największy problem, to niech powie mi, odpowie Martin. Ty masz tyle członków w twoim ciele. Jaki członek sprawia problemy? Jaki problem stwarza? To jest język. A, mówisz dlatego, bo przeczytałeś teraz w liście do Jakubia. Ty powiesz może, moje włosy wypadają i one przysparzają mi problem. One są, albo może oczy, już nie widzę dobrze, bez okularów. I to jest problem. Albo ty masz dużo problemów, ale nie myślisz, że język przysparza tobie problemy. Oczywiście, my czytamy o tym w liście do Jakuba. To Jakuba, to rzeczywiście dobrą odpowiedź dałeś. I tak to jest. Wszyscy mamy problem z językiem. Mówimy o... Nie mogę powiedzieć o ludzie, tylko muszę powiedzieć o języku. To już zaczyna się w głowie. To, co jest w myślach, to wychodzi na zewnątrz. Też tak powiedział. Co jest w sercu, to wychodzi przez usta. Co mówi język? Czy dobre rzeczy? Czy krytyka? Nasze zdanie, przekleństwa, narzekania, odmowę, niepotrzebne słowa. Jak często mówisz dobrego o innych? Jak często mówisz dobrze o swojej żonie? Powiedz mi, jak to jest? Pan przestrzega nas. Każde niepotrzebne słowo, które mówimy, a jak często mówimy niepotrzebnie, niepotrzebne, złe, niedobre słowa mówimy, obmawiamy innych, czy my chwalimy ludzi, czy narzekamy, krytykujemy i mówimy, on jest taki. I ja nazywam się właśnie tak. Takie moje nazwisko, tak, co to znaczy tak. My nie myślimy o dobrych rzeczach, tylko zawsze myślimy, patrzymy na wady kogoś. Czy nie jest tak? John, tak. To jest takie moje imię i nazwisko. John, tak. Musimy uczyć się. Często mówiłem swoim dzieciom, jeżeli nie masz nic dobrego, dobrego co do powiedzenia, to nic nie mów. Lepiej pomilcz. Czy kiedykolwiek źle o sobie mówiłeś? Mówisz o sobie, jakie masz tajemnice, czy trąbisz o tym, o sobie źle? Kto tak powiedział? Może Manolo? Nie, nigdy. Nigdy. Dlaczego mówisz tak źle o innych? Dlaczego? Mamy problem z naszym językiem. Jak czytamy Psalm 120, zaczyna się od tego, od kłamliwych ust. Panie, uratuj mnie od kłamliwych ust i języka, który oszukańczego języka. To są psalmy wstępujące. Od psalmu 120 zaczyna się wchodzenie do góry. Czyli psalmy opisują wchodzenie do góry. Ale my nie możemy nawet wstąpić na pierwszy stopień, a co mówić wysoko. Kto jest doskonałym człowiekiem, ten panuje nad swoim językiem. I w przypowieściach czytamy, nawet głupi człowiek będzie uznany za mądrego, jeżeli będzie milczał. Czytaliśmy o tym w przypowieściach. Ja wiem, że my niechętnie czytamy przypowieści. Głupiec, jeżeli zamknie swoje usta, to będzie uznany za mądrego. Jeżeli gniewasz się, jesteś zły i chcesz reagować, najlepiej zamknij usta. Natychmiast zamknij usta i nic nie mów. Najlepiej idź do swojego pokoju, zamknij ze sobą drzwi i wtedy rozmawiaj z Bogiem. Nasz język. Każdy z nas wie, o co chodzi. Dlatego pierwsze zdanie w rozdziale trzecim podoba mi się bardzo. Niechaj niewielu z was zostaje nauczycielami, bracia moi. Każdy chce być nauczycielem. Jeżeli nie wielkim, to małym. Jeżeli jestem starszym, jeżeli nie mogę być starszym, no to chociaż członkiem ciała. Ale Jakub przestrzega każdego z nas, bo my uczymy, może nie na społeczności, nauczamy, ale w domu, albo w jakiejś grupce. I każda krytyka jest nauczaniem. My sądzimy. I jeżeli krytykujemy, to tak jakbyśmy sądzili. To jest to samo. Nie bądźcie nauczycielami, gdyż wiecie, że otrzymamy surowszy wyrok. Gdyż wiecie, że otrzymamy surowszy wyrok. Dlaczego? W liście do Rzymian też czytamy o tym. Ty uczysz innych, nauczasz innych, ale sam postępujesz inaczej niż mówisz. To, co mówisz, to mówisz do innych, tacy są demokraci w Stanach. I zakładajcie maski, ale inni mają nosić, ale my nie musimy. Albo utrzymujcie odstęp, 1 metr, 2 metry, inni muszą to robić, ale nie muszą to robić demokraci. To jest obłuda, to jest tak faryzeuszowy. To jest dla ciebie, ale mnie to nie obowiązuje. Ja nauczam, ale ty musisz robić, ja tego nie muszę. Nie muszę nic robić. Nie wiem, co to jest, co za bzdura. Czy to jest tak jak śmierdzący ser, ale tego nie można na polski przetłumaczyć. Po niemiecku się mówi jak śmierdzący. A, brat mówi, że to jest tak jak śmierdząca kapusta. To jest jak trucizna. Kochani bracia i siostry, otrzymamy surowszy wyrok od Boga. Każdy z nas musi mieć bojaźń, bo jeżeli staniemy przed sądem, to wtedy już będzie ogień i już nie będzie miłości. Dzisiaj Pan, jeżeli nas sądzi, to Pan z miłości nas wychowuje i smaga nas. Ale pewnego dnia staniemy przed sądem, przed tronem sędziowskim i wtedy nie będzie miłości, ale ogień. Pan powie, ja ciebie nie znam. Idź precz ode mnie i oni będą, wtedy będzie wyrok w ciemnościach. Nie boisz się Pana? Nie masz bojaźni? Jeżeli ktoś będzie mówić przeciwko świętym, przeciwko Kościołowi i jeżeli będziemy krytykować słowo, Piotr pisze, jeżeli będziesz czytać Słowo Boże, to nie wolno tobie mieć własnego zdania. To jest bardzo poważne. Nawet jeżeli ktoś mówi coś, to jeżeli nauczamy, to musimy uważać, żebyśmy nie robili tak jak faryzeusze. Jeżeli coś powiemy, to jesteśmy dumni z tego, co mówimy. Tak samo jak w Laodycei myśleli, że są bogaci, mieli dużą wiedzę, ale byli biedni. Pan powiedział, jesteście nadzy i wstrętni. Ale jak jest z nami, my nie czujemy, że jesteśmy nędzarzami. Pan mówi, przyjdźcie do mnie i zapłaćcie cenę, kupujcie. Dopuszczamy się bowiem wszyscy wielu uchybień. Drugi werset. Ten, kto naucza w społeczności, czy daje posłannictwo, ten brat musi pamiętać o tym, że każdy robi błędy. Musimy bardzo, bardzo zważać na to. Musimy pamiętać o planie Ojca. Jeżeli wiemy, że Pan ma plan, to musimy bardzo uważać, żeby nie zniszczyć. Jedno słowo może zniszczyć. Jedno słówko. Jeżeli powiemy, jeżeli słowo, które nie daje życia, to w Kościele to zniszczy Kościół i może zranić świętych. Małe słowo. Może nie powiedzą, ale my nie wiemy, co myślą, co mają w sercu. My jesteśmy nieczuli i czasami żartujemy sobie z czegoś. I jak często ranimy innych ludzi i niszczą społeczność. Dlatego bądźmy ostrożni w tym, co mówimy. Jeśli ktoś w mowie nie uchybia, ten jest mężem doskonałym, który i całe ciało może utrzymać na wodzy. Czyli całe postępowanie, wszystko, co robi. My możemy budować przez nasze słowa i możemy też również niszczyć słowem. Dlatego musimy uważać, co mówimy, na to, co mówimy. Brać tutaj kończę na tym. Na pewno mówiliście już dzisiaj na ten temat. Nie muszę już więcej o tym mówić. Słowo jest jasne i zrozumiałe. Musisz czytać 1, 2, 10 razy i wtedy będzie tobie, co będziesz bardziej rozumiał i namaszczenie nas nauczy.
Amen.
Pan niech będzie z nami i łaskawy. A żeby teraz zaczynamy uczyć się i nauczymy uczyć się przychować do Pana, żałować za to wszystko, co robimy. Chwała Panu. Amen. Do zobaczenia wkrótce. A Johannes to wycisnął. O, jak